Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś, 8 maja, rozmawiamy w dniu 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej i chciałbym dziś porozmawiać o problemie dekomunizacji w przestrzeni publicznej. Nie bez przyczyny, bowiem oczywiście od lat zajmuje się tym Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnio mamy też kolejną akcję związaną z tym procesem, o jej przyczynach i znaczeniu. Dziś porozmawiam z naszym gościem, a jest nim doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek pytanie, po co nam dekomunizacja przestrzeni publicznej, panie profesorze?
Ja myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie w roku 89, kiedy zdecydowana większość społeczeństwa powiedziała, że czas na zmiany, czyli na zrzucenie pewnej zależności od Związku Radzieckiego, i z tym bezpośrednio wtedy właściwie powinna się wiązać również dekomunizacja, czyli tak naprawdę pozbycie się tych symboli, które pokazywały to zniewolenie państwa polskiego przez te kilkadziesiąt lat.
No tak, ale od tego formalnego upadku komunizmu i transformacji ustrojowej minęło już ponad 30 lat. Wydawałoby się, że na takie rzeczy to już dawno był czas i powinniśmy już dzisiaj, można powiedzieć, wspominać ten
czytać
proces.
W książkach tylko.
Czytać w książkach, dokładnie. Dlaczego w takim razie trzeba było czekać cały czas w niektórych, w skali kraju, także w wielu miejscach w Polsce, to jeszcze jest kwestia
otwarta. Tak. Powiem uczciwie, że sam czasami się zastanawiam nad tym, dlaczego nadal jednak pozwalamy, żeby te symbole w jakiś sposób istniały w naszej przestrzeni. Być może dlatego, że wtedy nigdy nie było do końca takiej pełnej zgody, żeby zamknąć ten okres raz na zawsze. Jeden z elementów, którym były chociażby ta symbolika związana z oczywiście PRL-em, czy Armią Czerwoną, czy Związkiem Radzieckim, żeby ona po prostu wtedy zniknęła. No, potrzebowaliśmy kilkudziesięciu kolejnych lat, bo przecież ustawa o dekomunizacji jest dopiero z 2016 roku, więc to mija 20 lat, tak?
Od tego. Wcześniej też właśnie słyszeliśmy, że państwo do końca nie miało takich instrumentów formalnie. Oczywiście bez wątpienia przełomem było powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, które de facto też w tym zamierzeniu.
Tylko, że Instytut Pamięci powstał w 2000 roku, tak. A ustawa jest 2016, więc znowu mamy ogromną zaległość, tak? To czasową, żeby się tym zająć. Ja myślę, że po prostu nie było woli i woli politycznej przede wszystkim, bo to jednak ktoś ustawę musi stworzyć, czyli nasi przedstawiciele chociażby w parlamencie, i taką ustawę przyjąć, opracować, potem ją egzekwować oczywiście. Natomiast też być może potrzebowaliśmy pewnego czasu na edukację też. No wiadomo, że mamy rok 89, dokonują się te przemiany w Polsce i wtedy tak naprawdę też mamy wolność badań, jeśli chodzi o okres PRL-u, czyli żeby też przybliżyć społeczeństwu rolę, znaczenie, straty, ten ogrom cierpień i tego, czym państwo polskie było przez te kilkadziesiąt lat zależności od Związku Radzieckiego. Więc ten czas być może wykorzystaliśmy na to, aby i młodemu pokoleniu, ale i też temu, które było wychowane jeszcze w tamtym czasie, czy pamiętało tamten okres, przedstawić faktycznie, czym była chociażby Armia Czerwona dla nas w naszej historiografii, bo przecież w naszej historii chyba nikt tak naprawdę nie będzie wspominał jej pozytywnie, począwszy od roku 39, czy nawet i wcześniej jeszcze, kończywszy na roku 89. No wiadomo, że jej znaczenie, czy też ta akcentowanie jej działalności na terenie naszego kraju było coraz mniejsze. To działanie zastępowali polscy komuniści, czy też polskie władze. Ale jednak potrzebowaliśmy czasu na to, żeby też te badania, które podejmowały środowiska naukowe na uczelniach, podejmował IPN, jego historycy, przedstawić też społeczeństwu, żeby ten ogrom zbrodni, bo tak trzeba też powiedzieć, raz a dobrze opisać, postawić maksymalnie, ustalić skalę, ilość ofiar. I teraz chyba jesteśmy w takim punkcie, troszeczkę też ciekawym historycznie obecnie, że może ci, którzy wtedy nie rozumieli może konieczności, a może też byli obojętni, bo tak naprawdę też pamiętajmy, że po przemianach wiele osób no, zajęło się normalnym życiem. Nawet ci, którzy przecież tworzyli gospodarkę rynkową, czy wszystko pozostałe w państwie, no raczej no, pomnik dla nich nie był istotny.
Tak, to pragmatyczne pomnik, tak? Powody zdecydowały, tak, że ten problem nie był najmniejszy.
A być może też ci, którzy rządzili nami, no przecież pamiętajmy, że no jednak spadkobiercy komunistów też w rządzie znaleźli się, tak? I oni też mogli w pewien sposób, nawet nie mogli, tylko na pewno, no blokowali taki bardzo formalne podejście do tego, żeby te pomniki po prostu zniknęły w pewnym momencie.
Wolność badań naukowych o tyle była istotna i jest istotna, że przez te kilkadziesiąt lat jednak ta sowiecka, czy prosowiecka, komunistyczna propaganda jednak tyle szkód zrobiła, no właśnie w tej mentalności i w pamięci historycznej, społecznej, że to był przeciwnik, można powiedzieć, bardzo, bardzo duży, bardzo ważny.
Jak widzimy, chyba nadal jest, okazuje się, że jednak to kilkudziesięcioletnie wmawianie nam o tym, że chociażby 17 września Armia Czerwona wyszła tutaj zupełnie w innym celu, no u niektórych osób nadal jeszcze funkcjonuje. Także, a dzisiejsza młodzież z kolei myślę, że też ma ciekawsze rzeczy do głowy, jeśli to tak można powiedzieć, w życiu niż studiowanie historii. To dla nas, tego może pokolenia, które już odchodzi, a było świadkami, albo tego, które się interesuje, bo ma taki okres w swoim życiu, jest to istotne. Natomiast dla młodych też być może, no to już jest odległa historia. I dla nich ten pomnik, który czasami wrył się w ich pamięć, bo on tam stał całe życie, tak jak dla tych naszych, pewnie być może naszych rodziców, no jest, bo jest. Jeśli nie ma bardzo takiej...
Ale wtedy to też, ja też mam wrażenie, że za tymi działaniami też szła cały proces propagandowy, który pozwalał budować wokół tych miejsc, wokół pomników, pewne legendy, wokół postaci, które były tam zaprezentowane, budowano taką właśnie całą otoczkę, opowieść o bohaterstwie tych osób, już pomijając, można wspomnieć Świerczewskiego, prawda? Wręcz bohatera dla wielu.
Tak, legitymizowano w pewien sposób władzę komunistyczną. Tak. Ona też musiała sobie zbudować takie racjonalne podstawy bytu, tak? Czyli już nie tylko to, że no, pewnie wszyscy, czy większość wiedziała, że ona przyszła raz z Armią Czerwoną, ale no, też trzeba było sprawić, że okres okupacji to również okres, kiedy ci ludzie, czy też ta armia, czy Armia Czerwona, czy Partyjanska Sowiecka, tutaj nam rzekomo pomaga, działa na naszą korzyść. No, taki prosty przykład to Porytowe Wzgórze. Wiadomo, że gros jednostek, które tam walczą, to są jednostki Armii Czerwonej, no ale są jednak chociażby wsparte przez żołnierzy BH czy Armii Krajowej, oddziały Ojca Jana na przykład. I je w tym czasie pomijano, a przecież Porytowe Wzgórze przez kilkadziesiąt lat było takim symbolem, gdzie spotykali się, gdzie świętowali, gdzie nadawali sobie prawo rządzenia tym krajem de facto. Wszyscy ci, którzy z komunizmem mieli coś wspólnego, czyli chcieli budować no, w tą stronę tej podległości pod Związek Radziecki. I dla nich takie pomniki były z jednej strony pokazaniem, że oni faktycznie należy im się ta władza, ale z drugiej strony też zapobieganiem tego, żeby ewentualnie ktoś komuś nie przyszło do głowy na przykład czcić innych bohaterów. No wiadomo, że mieliśmy też i postacie, które i wtedy walczyły z komuną czy z Armią Czerwoną i żeby, wiadomo, że tego nie było robić można, ale jak się da zastępczo coś innego, no to ludzie się przyzwyczajają, no pomnik istnieje, nikt historii nie studiował tak naprawdę do końca. Nawet ci, co robili, czy ci, którzy studiowali historię, uczyli się, no też mieli to w ograniczonej możliwości dostęp do materiałów, do źródeł. To, co pan redaktor powiedział przed chwilką, powstanie IPN-u i w tym momencie tworzy się IPN i źródła historyczne, które były zamknięte de facto, czy w Urzędzie Ochrony Państwa wtedy, czy na milicji, czy w sądach, dostają tak jakby drugie życie. Historycy mogą je dostać do ręki i mogą spojrzeć na to jeszcze raz, albo ewentualnie wyciągnąć to, o czym się w ogóle nie mówiło. I wtedy się okazuje, że to, te pomniki też są otwierane w rocznicę 23 lipca, no tak. Bardzo często, czyli największe święto komunistów, otwierano takie pomniki przy okazji świąt,
no, też, żeby
świętowania,
przekaz
pokazania.
Propagandowy.
Dokładnie
wzmocnić,
tak. Także to wszystko jest, wtedy miało, że tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, jak w każdym czasie historycznym, no, każda władza musi w jakiś sposób poprzeć swoje rządzenie tym, że ma do tego prawo. Pomniki są jednym z elementów tego, no bo są w tej przestrzeni publicznej, nawet nieświadomie czasami chodząc, no w pewien sposób aprobujemy tą wiedzę, to, że faktycznie mamy na myśli też tablice, które były w Lublinie wielokrotnie, czy teraz ich nie ma, ale tam, gdzie mieściły się pierwsza siedziba PPR-u na przykład w Lublinie, no przecież tutaj takich ulic, czy tabliczek, one nie były na pewno...
Pomnik Bieruta.
Dokładnie, nie? One nie były jakoś... Dokładnie, pomnik Bieruta, nie? Ogromny. Które może się za bardzo jakoś tam wkradały nam w nasze codzienne życie, ale jak ktoś przechodził, no to jednak no czytał i patrz, no ojciec, no jak nie znał realiów politycznych, co to był ten PPR, no to sobie tam gdzieś tam utrwalał, to też ma taki swój wydźwięk.
Ale panie profesorze, no przyszedł 2016 rok i ustawa, która no wydawałaby się, już wtedy przecież były komentarze, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero teraz XXI wiek, a my dopiero mamy, w sensie Instytut Pamięci Narodowej, samorządy, władze lokalne mają konkretny instrument prawny, na podstawie którego mogą podejmować no, dla niektórych społeczności wręcz odważne decyzje o usuwaniu z przestrzeni publicznej nazw, symboli władzy komunistycznej. Jakie znaczenie miała ta ustawa 2016 roku?
Ja myślę, że bez wątpienia bardziej już teraz symboliczne niżeli takie realne, no bo do 2016 roku no większość tych pomników jednak zniknęła z przestrzeni publicznej, czy nazw ulic, czy nazw szkół, miejscowości, no bo to też różnie, różnie to tej przestrzeni to bardzo szeroko się rozgrywało. Natomiast...
Mówię, bo to dotyczyło i pomników, i ulic, i
nazw tablic, szkół. No, tablic, tak, no to ten obszar jest ogromny tak naprawdę i on stopniowo znikał, to czasami naturalnie w sposób remontów czy innych działań po prostu no, faktycznie odchodzono od tego, czy zakrywano takie tablice chociażby. No, w niektórych miejscach faktycznie miał to bardziej burzliwy przebieg lub nie, w zależności od lokalnej społeczności, doświadczeń tej społeczności pewnie z władzą komunistyczną. Natomiast no, pytanie, dlaczego tak późno, a mamy teraz 2022 rok, ustawa jest od 6 lat, a my pytamy... Po raz kolejny można pytać, dlaczego tak późno, prawda?
Można powiedzieć, mamy nowe otwarcie, tak? Kolejny raz.
Nowe otwarcie, dlaczego tak późno, nie? Bo 6 lat minęło, więc wydawałoby się nam, że już po tym, jak do tego 16 roku miało zniknąć większość, nagle się okazuje, że my pytamy jako IPN, czy też wojewoda, aby określiły samorządy, czy władze lokalne, czy mają takie miejsca jeszcze w swojej przestrzeni publicznej. No okazuje się, że część... mówi, że tak, część mówi, że nie. Część została wtedy zlikwidowana, czy też zmienione są to nazwy, jeśli chodzi o nazwy ulic, czy też szkół. Natomiast no, okazuje się, że mamy rok 2022 i jeszcze są takie wyjątki, bo to już tylko wyjątki, bo tak można nazwać, które chyba się wtedy nie przyznały i nadal walczą o to, żeby te pomniki gdzieś zostały. Tak? Więc no, trudno powiedzieć, dlaczego aż tak. To wolno idzie i ludzie, którzy wydaje się sprawują władzę czasami, czyli jednak są świadomi tego, jaki jest ten historyczny kontekst wielu miejsc i wydarzeń w ich rejonie. Dlaczego pozwalają, żeby jednak no coś, co jest jednak utożsamiane ze zbrodniczą działalnością, nadal istniało w ich przestrzeni.
No bo w tej dyskusji towarzyszącej dekomunizacji przestrzeni publicznej właściwie można powiedzieć taki mechanizm bardzo często się powiela. Z jednej strony mamy jakby właściwie niebudzące wątpliwości ustalenia historyków historyczne, które sprowadzają się do tego, jeśli dana osoba czy dane miejsce kultywowało pamięć o i nawiązywało do zbrodniczej sowieckiej działalności, to właściwie mieściło się w ramach ustawy i należy to usunąć, zmienić i tak dalej. Z drugiej strony no, mamy pewne postawy społeczne, bardzo często zakorzenione przez wiele lat, które odwołują się do takich jakby pozytywnych zdarzeń, wydarzeń związanych z na przykład jakąś osobą i no, opornie to idzie. No, słynna kwestia pomnika Józefa Dechnika w Biłgoraju, który już na mocy właśnie tej ustawy został zdemontowany, ale pojawiają się co jakiś czas inicjatywy, które domagają się jego przywrócenia. I ten argument, że to był człowiek, który był zasłużonym dla miasta, spowodował te sformułowania, że był jakby ojcem prosperity tego miasteczka. One cały czas się pojawiają. Te argumenty widzimy, słyszymy i jak widać one powracają. Dlaczego?
Ja myślę, że część takich głosów, które tam co jakiś czas padają z różnych miejsc, jest raczej na zasadzie być może takiego tylko przekornego tam lokalnego, bo ja nie wierzę w to, że tutaj mówimy o Dechniku, ja akurat nie wierzę w to, że władze pozwolą sobie nawet w obecnej sytuacji na to, żeby powrócił ten pomnik, bo pamiętajmy, że on jest tam gdzieś ukryty i on podobno czeka lepszych czasów. Mam nadzieję, że takie czasy nie nastąpią, że będzie musiał Dechnik wracać na swoje miejsce.
Ale też te osoby, to są często samorządowcy, osoby wykształcone, na pewno znające historię.
Ja myślę, że to bardziej nieświadomie jest. Ja nie wierzę w to, że osoba, która naprawdę w pełni świadomie zna historię. Ja nie mówię, żebyśmy rozkochiwali się w historii, czytali tego nie wiadomo jak dużo książek, publikacji, zastanawiali się nad tym postaciego.
Elementarna podstawowa wiedza.
Ale w takiej podstawowej wiedzy, to taka osoba, jeśli chociaż trochę jest świadoma, i rozsądna, to raczej takiego argumentu, żeby Dechnik wracał, nie podniesie. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia pewnych, może bardzo skrajnych już środowisk, może też osób, które, a być może też są takie osoby, które, bo pewnie też tak jest, które doznały względem Dechnika czy od niego jakichś tam szczególnych zasług. No wiadomo, że ten aparat partyjny był w pewien sposób rozbudowany. Były też osoby, które korzystały z tego bardzo, bardzo formalnie i wymiernie. Bo może te osoby są na tyle związane symboliką, a może tylko po prostu dlatego, że przezornie rzucić sobie kij w mrowisko.
Czy realna tęsknota, czy rzeczywiście taki efekt takiego wieloletniego wpajania, że jednak było coś takiego jak komunizm z ludzką twarzą.
No, komunizm był, czy z ludzką twarzą, to zupełnie zależy dla kogo ten komunizm był, prawda? Dla tej części, która raczej nie wyszła z tego dobrze, to zakładam, że on nie był z ludzką twarzą. Była też ogromna część społeczeństwa, która normalnie funkcjonowała, więc dla nich pewnie jest to obojętne. Natomiast dlaczego ta tęsknota? Znaczy, tak byśmy mogli mówić jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, kiedy żyli ludzie, którzy byli jak gdyby uczestnikami tych wydarzeń, czy też życia Dechnika. Tak, beneficjami tego systemu, oni pewnie jeszcze dzisiaj istnieją, jeśli chodzi o ich dzieci czy wnuki, tak? Ale oni już pewnie są na tyle zajęci tą demokratyczną częścią działania swojego w życiu, że pewnie raczej komunizm dla nich nie jest. Być może to pewna spuścizna, którą muszą reprezentować, dlatego że wywodzą się z tego środowiska. I być może to są te głosy, które gdzieś tam co jakiś czas są podnoszone. Bo zakładam, że obecnie ci ludzie, którzy mogliby za Dechnikiem głosować tak naprawdę, bo mogą go pamiętać jako tego, który przyjeżdżał jako poseł i tutaj faktycznie zanim przyjechały jakieś inwestycje, droga, inne rzeczy, które się tam wydarzyły w okolicach Biłgoraja i rozrost w ogóle tego miasta, bo to też trzeba oddać, że faktycznie taki nastąpił. Ale to nie tylko takie jedno miasto, tylko takich miast było więcej. To oni mogliby faktycznie tęsknić w jakiś sposób i żądać przywrócenia, ale tego pokolenia już nie ma tak naprawdę, więc to tym bardziej dziwne, prawda, że już to są jednostkowe osoby, które gdzieś tam może tęsknią za, chociaż myślę, że realnie porównując osoby, dwa systemy, to na pewno nie będą do niego tęsknić.
Tak, tylko że oni ten argument i wykorzystują taki argument, czy tego typu sformułowanie, że wcale nie chodzi o jakąś historię, pamięć historyczną, sprawiedliwość dziejową, tylko o zwykły odwet.
No dobrze, jeśli mówimy o zwykłym odwecie, bo być może część z ludzi, którzy też są po drugiej stronie, tak też myślą. No wiadomo, ktoś, kto jest spadkobiercą żołnierzy podziemia wyklętego na przykład, to dla niego będzie to w pewien sposób odwet, tak? No bo dlaczego na pomniku ma być ktoś, kto był zbrodniarzem wtedy, czy reprezentował zbrodniczy system, a nie ma pomniku z jego dziadkiem czy ojcem, który walczył w podziemiu zbrojnym i to przez kilka lat jeszcze po wojnie. Więc dla nich to może być forma jakiegoś tam odwetu. Natomiast ja myślę, że tutaj sięgnijmy troszeczkę inaczej, bo przecież nikt z nas tak naprawdę chyba sobie nie wyobraża, ja przynajmniej nie znam osoby, która by mogła, nie wiem, w swoim domu powiesić portret kogoś, kto był zbrodniarzem i przyczynił się do krzywdy czy do upadku jego rodziny. No, musimy to patrzeć w kategorii takiej, że ten system, proszę sobie wyobrazić, no, Armia Czerwona wkracza w 1944 roku na teren Lubelszczyzny, w przeciągu tylko jednego roku od wkroczenia wywozi z Polski 1200 zakładów przemysłowych. Zakładów, które, owszem, no, po przejściu frontu pewnie są częściowo zniszczone po ograbieniu przez Niemców, ale to, co zostało w Polsce i można by z tego budować jakąś tam jeszcze podstawę gospodarczą kraju, ci Sowieci wywożą w przeciągu roku do Związku Radzieckiego. Przecież my byliśmy państwem, które przetoczyło się dwa razy front. Raz w 1939 roku, potem w 1944 roku. Więc co tutaj zostało tak naprawdę? No gruzy. A mimo to ta armia wywozi wszystko. Więc jak można tęsknić za kimś, kto tak naprawdę ograbił po raz kolejny, twierdząc, że nam przynosi wolność i wyzwolenie. To zupełnie już taki argument, który no,
no właśnie, ale to też jednak musi czy zmienić się perspektywa patrzenia na te same de facto wydarzenia historyczne.
Ja myślę, że może bardziej, żeby było w tym więcej spokoju, bo te dyskusje czasami są bardzo emocjonalne, ponieważ ktoś no, wchodzi na to, że tak dokładnie, że wy chcecie się zemścić za coś. Nie, no miejmy normalny kraj i po prostu te struktury, osoby, które nie zasługują na to, żeby być upamiętniane. Nawet dlatego, że może być może one same nigdy tam krzywdy komuś nie zrobiły. Chociaż no, tutaj bym akurat, jeśli chodzi o Dechnika, jego zaangażowanie w 1939 roku, ja podnosił dużą wątpliwość, czy to, co on tworzył, te struktury komunistyczne czy milicji wtedy, czerwonej milicji, bo tak to się nazywało, współpracujące z Sowietami, wywożące polskich oficerów, wyłapujące polskich policjantów, nauczycieli, oddające, mordujące nawet ziemian wtedy w okolicach Biłgoraja, to Dechnik wtedy nadzorował te struktury, czy one nie mają krwi na rękach, więc to tak nie do końca zostawmy, że on jest tylko budowniczym.
Zostawmy samego Dechnika, chociaż te przykłady też są istotne, ale na ciąg dalszy naszej rozmowy o dekomunizacji przestrzeni publicznej zapraszam. Za kilka chwil przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN w Lublinie.